Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja się nazywam Piotr Tajczyński, chociaż tego może nie słychać, bo mam chrypkę, ale niezmiennie zapraszamy Państwa na podcast amerykański.
Tak, i zanim zaczniemy, to podziękujemy i przypomnimy, pochwalimy się może, że dostaliśmy nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego, nagrodę Radia Z w kategorii autor internetowy. Po raz drugi w tej kategorii ta nagroda jest przyznawana, także bardzo serdecznie dziękujemy za to, że nasza praca została doceniona. I tyle. A poza tym dziękujemy Państwu, którzy są z nami, nas słuchają i nas wspierają.
Tak, i dziękujemy tym z Państwa, którzy dołączyli do nas w serwisie Patreonite oczywiście. W tym tygodniu to Sabina, Agnieszka, Marcin, Bartosz, Kasia i Martyna. Bardzo Państwu dziękujemy. I chcieliśmy też tak nieśmiało przypomnieć, że poza platformami typu Spotify i Apple Podcast jesteśmy też w YouTubie. Wprawdzie nie można nas tam zbyt często zobaczyć, bo nasze piękne twarze prezentujemy tylko w formacie tętno pulsu, który raz na jakiś czas się pojawia, ale i tak zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube, choćby dlatego, że to tętno pulsu czasem się jednak pojawia, i wtedy we własnej osobie jesteśmy na wizji, nie tylko w fonio.
No a poza tym niektórzy po prostu słuchają podcastów na YouTubie, także zajrzyjcie, drodzy Państwo, tam jesteśmy i każdy odcinek w tym samym czasie, co na Spotify'u i Apple Podcast. No to cóż, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Dziś coś dla miłośników historii, a więc nie będzie, proszę Państwa, Donalda Trumpa. Mało tego, nie będzie nawet Richarda Nixona, bo cofniemy się głębiej w przeszłość i opowiemy Państwu o prohibicji, a dokładnie o tym, jak do tego doszło.
Temat prohibicyjny został podzielony na dwa odcinki, bo okazał się być ogromny i bardzo ciekawy, więc o samej prohibicji, taką jak Państwo kojarzą, to znaczy szalone lata 20, jazz, kluby, jakieś bary na zapleczu, gangsterzy, Al Capone, to wszystko będzie dopiero w przyszłym odcinku. A w tym opowiadamy, jak w ogóle do tego doszło, skąd taki pomysł, że ktoś wpadł na pomysł zakazania produkcji i sprzedaży alkoholu. Jak doszło do tego, że w 1920 roku w styczniu wszedł w życie zakaz produkcji, importu i sprzedaży alkoholu? Innymi słowy, weszła 18. poprawka.
Poprawka ta brzmi, proszę Państwa, w sposób następujący. Składa się z trzech sekcji i brzmi tak. Po upływie roku od ratyfikacji tego artykułu zabrania się w Stanach Zjednoczonych i we wszystkich terytoriach podległych ich władzy produkcji, sprzedaży i przewozu, a także importu i eksportu napojów alkoholowych dla celów spożycia.
To ciekawe, bo ja mam inny przykład i tutaj jest napisane, że zabrania się wytwarzania, sprzedaży i przewozu przeznaczonych do spożycia trunków.
Proszę, to ty masz tak ładnie.
A to jest istotne, a w ogóle jest tam napisane liquor. I to, proszę Państwa, okaże się bardzo istotnym rozróżnieniem później.
No fakt, że w ogóle mowa jest o tym, że dla celów spożycia także jest bardzo ważne. Nie zabrania się alkoholu w ogóle, tylko dla celów spożycia. I to jest jedna z pierwszych luk, którą można wykorzystać, żeby jednak jakoś do alkoholu dotrzeć. Sekcja druga. Kongres i poszczególne stany będą miały prawo wprowadzenia w życie niniejszego artykułu za pomocą stosownego ustawodawstwa. I sekcja trzecia, artykuł ten nie będzie obowiązywał, jeśli w ciągu 7 lat, licząc od daty jego przedłożenia staną przez kongres, nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do konstytucji przez legislatury poszczególnych stanów, tak jak stanowi o tym konstytucja.
Ale o poprawce to powiemy Państwu na końcu tego odcinka, bo najpierw zacznijmy od tego, skąd w ogóle wziął się pomysł ograniczenia spożycia alkoholu.
No ja znalazłem takie ładne zdanie, które mówi, że wprowadzenia tej poprawki nie da się zrozumieć, czy historii wprowadzenia, bez trzech elementów, które mogą się Państwu wydać w ogóle nie, które są z pozoru w ogóle niezwiązane z piciem alkoholu, a które były bardzo istotne. I to, proszę Państwa, były ruch na rzecz praw kobiet, podatek dochodowy i pierwsza wojna światowa.
I o wszystkim tym też powiemy, ale ja bym się cofnął jednak dużo, dużo wcześniej, mianowicie do samych początków istnienia Stanów Zjednoczonych, czyli do końcówki wieku XVIII. Dlatego, że już wtedy w Stanach istniał ruch na rzecz umiarkowania, bo tak to się nazywało, czyli temperance movement, I to był ruch, który walczył ze spożyciem alkoholu, który, dodajmy, no, to był realny problem, nadużycie alkoholu.
Oj, poważnie.
Pito wtedy od śniadania do kolacji, naprawdę od śniadania, wino, piwo, cydr, wszyscy wiemy, że ojcowie założyciele pili na potęgę.
Ja znalazłem informację, że James Madison, czyli czwarty prezydent Stanów Zjednoczonych i właśnie jeden z ojców założycieli, mniej więcej pintę, czyli około pół litra whisky codziennie przyjmował, a on nie był wyjątkiem.
Nie, no. Dlaczego tak pito? No, pito dlatego, że alkohol uważano za zdrowszy od wody i faktycznie jakby coś w tym oczywiście było, dlatego że woda nie była taką wodą, jaką znamy dzisiaj, wodą z kranu, oczyszczoną. I spożycie wody mogło prowadzić do cholery, do dysenterii i do wielu innych chorób. No, alkohol, jak wiecie państwo, bezpieczniejszy.
No i w 1830 roku każdy Amerykanin powyżej 15 roku życia spożywał, proszę państwa, rocznie 7 galonów czystego alkoholu. Co to znaczy 7 galonów? To jest 26,5 litra i to jest dużo.
No tak, dla porównania, dzisiaj w Polsce, tutaj mamy dane za Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spożywa się niecałe 10 litrów czystego alkoholu na głowę.
Ale w Polsce?
W Polsce, a to jest i tak więcej niż 3 lata temu, niż 20 lat temu, bo wtedy było tylko 7 litrów czystego alkoholu. A w Stanach Zjednoczonych dziś spożywa się ile litrów czystego alkoholu na głowę? 9. No więc proszę sobie porównać. Teraz jest 9, a 200 lat temu było to około 26 litrów czystego alkoholu na głowę. No i faktycznie był to jakby zauważalny problem. Ludzie pili od rana do wieczora i nadużywanie alkoholu, które było bardzo powszechne, łączono z różnymi społecznymi bolączkami tamtych czasów. To znaczy właściwie z każdą. Z biedą, z przestępczością, z chorobami umysłowymi, z prostytucją. Panowało generalnie takie przekonanie, które na pewno państwo znacie, że bo każdy pijak to złodziej, a każdy złodziej to pijak. Generalnie picie alkoholu to przestępczość, to niemoralne zachowanie i należy coś z tym zrobić.
No, ale jeszcze warto dodać, czy przypomnieć, bo pewnie państwo sobie oczywiście zdają z tego sprawę, jak wyglądała wówczas struktura rodziny. To znaczy mężczyzna był tym głównym, jedynym zarabiającym, kobieta zajmowała się domem. No więc jeżeli mężczyzna pił, no to zabierał pieniądze i przez to rodzina popadała w biedę, oczywiście była przemoc. No więc ten problem alkoholowy ściśle wiązał się także z tym, jak były traktowane w takich rodzinach kobiety i dlatego kobiety stanowiły bardzo ważną siłę na rzecz tego ruchu ograniczenia dostępu do alkoholu.
W grę wchodziła też, czy zmiany w podejściu do alkoholu wynikała też ze zmiany, jaki alkohol spożywano, dlatego że wcześniej pito głównie wino, piwo i cydr, czyli alkohole jednak słabsze, natomiast wraz z tym, jak rosła uprawa zbóż, mówimy teraz o Stanach Zjednoczonych, ekspansja na zachód, oczywiście jest na razie bardzo skromna ekspansja pod koniec XVIII wieku, ale jednak nowe tereny, uprawa zbóż, wzrasta spożycie alkoholu destylowanego. To znaczy rum i whisky zalewają, może złe użycie słowa, no ale okej, zalewają społeczeństwo amerykańskie. I rzeczywiście jest podaż tych liquors właśnie, czyli mocnych destylowanych alkoholi, jest coraz większa i to zupełnie zmienia postać rzeczy, no bo jeśli ktoś pił, wiesz, pintę cydru albo pintę piwa, to jednak trochę co innego niż potem, kiedy wypija pintę whisky. Inna skala jednak. Na przykład młody Abraham Lincoln sprzedawał whisky jako dzieciak w lokalnym sklepie, tam gdzieś u siebie w Kentucky czy w Illinois. No i narzekał, że ludzie piją bez umiaru i że rzeczywiście jest to powszechny problem, picie liquors. Picie mocnych, destylowanych alkoholi.
No i oczywiście kobiety do tawern, później do salonów nie były wpuszczane, więc salony są takim miejscem ucieczki dla mężczyzny, gdzie on może te ciężko zarobione pieniądze przepić, a konsekwencje dla rodziny są znane. I w 1850 roku, proszę państwa, Amerykanie pili 36 milionów galonów alkoholu. W 1890 to już było 855 milionów galonów. balonów, więc to...
No, ale też było znacznie więcej Amerykanów.
Oczywiście, przybywa też Amerykanów. No i te saluny, najpierw to były tawerny, później saluny, rozprzestrzeniają się po całych Stanach Zjednoczonych i idą w setki tysięcy. Pod koniec XIX wieku około 300 tysięcy takich przybytków jest.
No i ruch na rzecz wstrzemięźliwości, bo też warto przypomnieć, że to nie był na początku ruch na rzecz zakazu alkoholu, tylko na rzecz jakby ostrożnego spożycia alkoholu, umiarkowanego spożycia alkoholu, to była część takiego szerszego ruchu na rzecz w ogóle reform społecznych, czyli walka z biedą, oczywiście była tutaj bardzo istotna, ale też taka walka o uzdrowienie społeczeństwa, nazwalibyśmy to moralnie. To znaczy walka z alkoholem to także walka o to, żeby przestrzegać Dnia Świętego, czyli żeby w niedzielę nie pracować, nie tańczyć na przykład, walka z pojedynkami, ale też walka z niewolnictwem i walka z poligamią u mormonów. To były zresztą takie trzy ulubione sprawy reformatorów społecznych w pierwszej połowie XIX wieku. Walka z właśnie poligamią u mormonów, niewolnictwo na południu i ograniczenie spożycia alkoholu.
No dobrze, to wyjaśnij, jak ograniczenie spożycia alkoholu miałoby wpływać pozytywnie, łączyć się z walką z niewolnictwem, bo później też organizacje rasistowskie popierały wstrzemięźliwość alkoholową.
No tak, ale to generalnie jest, chodzi o to, że wtedy jest przekonanie, że to są grzechy. Walczysz z grzechem niewolnictwa, z grzechem pijaństwa i z grzechem poligami. Dlatego, że wszyscy główni promotorzy ruchu reformatorskiego wtedy w pierwszej połowie XIX wieku byli osobami religijnymi, byli pastorami bardzo często, jak na przykład Lyman Beecher. To był taki prezbiteriański pastor, autor 6 głośnych kazań o umiarkowaniu, które stały się bardzo, bardzo popularne, tłumaczono je na obce języki. To był człowiek, który, można powiedzieć, zapoczątkował ten XIX-wieczny ruch na rzecz wstrzemięźliwości. Pan Beecher, dodajmy, to jest ojciec wielu dzieci, w tym między innymi pani Harriet Beecher, późniejszej Harriet Beecher Stowe, czyli autorki Chaty wuja Toma. Czyli tutaj w tym przypadku, jak widzisz, ruch na rzecz antyniewolniczy bardzo ściśle łączył się z ruchem na rzecz abstynencji. Abstynentem był na przykład też pan Graham, który też był pastorem. Pan Graham to jest pan od mąki grahamki i od bułeczek grahamek. Pastor,
Twoje nieciekawe ciekawostki wchodzą na wyższy poziom.
No nie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest człowiek, który jakby miał kompletnego fioła na punkcie uzdrowienia społeczeństwa i on na przykład uważał, że jakby źródłem wszelkiego zła jest nieumiarkowanie, w związku z tym trzeba wprowadzenia diety warzywnej, bo uważał, że jedzenie mięsa bardzo niedobre, ale też właśnie picie alkoholu niedobrze, palenie tytoniu, kawa, herbata, należy zachować wstrzemięźliwość seksualną. Pan Graham generalnie uważał, że wszystko co złe, wszystko co przyjemne to niedobre, a należy dokładnie mielić mąkę. I jak będzie mąka grahamka, to społeczeństwo będzie uzdrowione. Brzmi to oczywiście absurdalnie, ale pokazuje Państwu, jak szeroko zakrojone były te projekty reformy społecznej i jak ambitne, czy nawet powiedziałbym nadambitne bywały to plany.
No tak, jasne, ale to też nie róbmy z tego wymyślonego problemu, bo tak jak Państwu powiedzieliśmy na początku, Amerykanie rzeczywiście pili na potęgę i miało to poważne konsekwencje społeczne.
Jasne, ja się nie wyśmiewam, z pana Grahama się często wyśmiewano, ale faktycznie to nie jest tak, że ci ludzie wymyślili sobie jakiś pomysł znikąd, problem znikąd i walczyli z realnym problemem. Mieli oczywiście tylko jeden taki zasadniczy problem jako osoby religijne, no bo skoro alkohol jest grzechem, no to co z Biblią, w której jednak alkohol pojawia się dość często i Pan Jezus na przykład, jak może wiecie Państwo, pił wino, a nawet zamieniał wodę w wino. No i co z tym zrobić? Czy wiesz, Łukaszu, jakie było rozwiązanie tego problemu teologicznego?
No można przemilczeć ten problem.
Można i były takie pomysły, żeby przepisywać Biblię bez jakichkolwiek wzmianek o alkoholu, ale było też bardziej kreatywne podejście niektórych, mianowicie taka naprawdę teologia to jest cudowna nauka, wymyślono, że tak naprawdę Jezus nie pił wina, tylko sok winogronowy i on zamieniał nie w wino, tylko w sok winogronowy, a więc spoko.
A z tym sokiem winogronowym to w ogóle jest bardzo fajne, ale to pewnie Państwu będziemy musieli opowiedzieć w drugim odcinku, ale tylko zaznaczę, że jak już była prohibicja, to producenci soku winogronowego wypuszczali go na rynek i tam była taka instrukcja, co dokładnie należy zrobić, żeby nam się sok nie zamienił w wino. Więc można było sobie kupić i zabezpieczyć się przed tym, żeby nam nie sfermentowało.
Widzisz, czy ja się śmieję z Twoich ciekawostek? Nie.
Ale to akurat była użyteczna ciekawostka. Później, że nie wolno odkładać na 20 dni, proszę państwa, tego soku w dzbanku, bo się państwu zamieni w wino i ludzie dzięki temu wiedzieli, czego nie robić.
Reklamowanie wstrzemięźliwości czy propagowanie wstrzemięźliwości odbywało się czasem w kreatywny sposób. Na przykład wystawiano sztuki teatralne przestrzegające przed nadużywaniem alkoholu. Szalenie popularna była taka sztuka pod, zaskoczę państwa, tytułem Pijak, The Drunkard, pana Williama Smitha, która no jakby wygląda tak, jak sobie można wyobrazić. Znaczy, to jest o człowieku, który przez alkohol stacza się na samo dno, wszystko traci, ale potem porzuca alkohol i wszystko dobrze się kończy. Jakby nie jest to może arcydzieło sztuki teatralnej, ale bardzo się wszystkim podobało i była to chyba najpopularniejsza sztuka amerykańska, między innymi dlatego, że wystawiano ją w takim cyrku P.T. Barnuma. To był bardzo znany, właściwie najważniejszy twórca rozrywki popularnej w tamtych czasach, skądinąd też abstynent.
No i w ogóle takie przedstawienia po prostu objeżdżały te wszystkie miejscowości i były wystawiane dla uciechy ludzi. American Temperance Society powstaje, proszę państwa, w 1826 roku.
Współzakłada je zresztą właśnie pan Lyman Beecher, o którym mówiłem.
I pierwsze sukcesy odnoszą zwolennicy wstrzemięźliwości, takie sukcesy prawne. Towarzystwo miało 1,5 miliona członków. To jak na ówczesne czasy bardzo dużo, bo
nawet 10... na dzisiejsze czasy bardzo dużo.
No come on, National Rifle Association ma jednak znacznie więcej, ale wówczas to było około 10% społeczeństwa.
No i w American Temperance Society, czyli w amerykańskim stowarzyszeniu na rzecz wstrzemięźliwości i umiarkowania, wspierały się dwie frakcje. Frakcja taka bardziej radykalna i umiarkowana. Jedna chciała, żeby było po prostu mniej pić, czyli temperance, a druga opowiadała się za abstynencją, total abstinence. No i od tego słowa total powstało słowo teetotalers. I to jest angielskie słowo oznaczające abstynenta, osoby, która w ogóle nie pije. To jest total z powtórzonym T na początku, czyli chyba chodzi o to, że to jest podwójnie albo z duże T. Teetotalers. Trudne słowo, jakby taki tongue twister. I kiedy w 1831 roku Alexis de Tocqueville odwiedził Stany Zjednoczone, bardzo był zdziwiony tą popularnością towarzystw różnych i stowarzyszeń, które zachęcają do wstrzemięźliwości i abstynencji. Bardzo był zdziwiony, że 100 tysięcy mężczyzn podpisało zobowiązanie do niepicia alkoholu. Muszę powiedzieć, że teraz to mnie trochę, jak teraz to czytam, to mnie trochę dziwi, że 100 tysięcy podpisało zobowiązanie, a American Temperance Society liczyło ponad 1 milion członków. To
no bo wstrzemięźliwość, a nie całkowita abstynencja, proszę ciebie.
A, no tak, no i faktycznie, ale rzeczywiście w stowarzyszeniu ostatecznie wygrała frakcja radykalna, to znaczy taka, która opowiedziała się za abstynencją, czyli za właśnie teetotalers. I efekt był taki, że trochę umiarkowanych zwolenników wstrzemięźliwości odeszło ze stowarzyszenia, bo uznali, że to jest jednak pewna przesada.
No to teraz pojawia się pytanie, jak te swoje zobowiązania i przekonania przekuć na rozwiązania obowiązujące wszystkich, a nie tylko tych, którzy z własnej woli podpiszą jakieś zobowiązanie.
No najpierw próbowano na poziomie lokalnym.
Tak jest, no długo próbowano na poziomie
lokalnym.
Jakieś
miasta, jakieś hrabstwa zostawały tak zwanymi suchymi hrabstwami albo suchymi miastami.
A na poziomie stanowym udano było się w 1838 roku, choć nie był to taki całkowity zakaz sprzedaży, konsumpcji alkoholu, tylko zakaz sprzedawania naraz jakby ilości mniejszej niż 15 galonów. I to obowiązywało w Maine. No i efekt tego jest oczywiście taki, łatwo się domyśleć, że kogoś, kogo byłoby stać na to, żeby kupić jednorazowo te 15 galonów, no to nadal mógł sobie piwniczkę uzupełniać i pić, a ten, kto chciał się tylko napić kieliszek 2-3 w drodze z pracy do domu, no to już nie bardzo. Chyba że założyliby ci biedniejsi jakieś towarzystwo, zrzucili się i kupili sobie 15 galonów.
No ale w tym celu niedługo później w Maine wprowadzono jeszcze ostrzejsze prawo, prawo 28 galonów. Czyli było takim samym, tylko możesz kupić wyłącznie 28 galonów lub więcej. 28 galonów to jest strasznie dużo alkoholu.
No tak, więc to musiałaby być duża grupa, ale ja też znalazłem, oczywiście ludzie wpadali na rozmaite pomysły, jak to prawo obchodzić. Jeden z pomysłów, który widziałem, był taki, że przychodziłeś i można było oglądać świnie w barze, a w ramach biletu na ten show, na ten spektakl dostawałeś też drinka, więc zawsze można tak próbować.
Tak, to rzeczywiście świnia to był jeden pomysł, a drugi to był tygrys. Ślepy tygrys był i taką jakby atrakcją właśnie. Wchodziłeś do baru i za ślepego tygrysa płaciłeś, a dostawałeś gratis drinka. Nie wiem, czy to był naprawdę tygrys. Myślę, że o świnie jednak w Maine i w tamtych miejscach świata łatwiej niż o tygrysa, ale faktycznie tak było. Blind pig i blind tiger to są wciąż słowa kojarzone z obchodzeniem prohibicji. Wreszcie w 1851 Maine stało się całkowicie suchym stanem. Wprowadziło całkowitą prohibicję, no ale właśnie całkowitą z wyjątkiem alkoholu medycznego i przemysłowego. No bo wiadomo, apteki potrzebują alkoholu. Pomysłodawcą był pan Neil Dow, burmistrz Portland, miasta w Maine, który był zwany Napoleonem wstrzemięźliwości. I tenże oto Napoleon był kwakrem, czyli jakby jego motywacja była częściowo religijna, był też reformatorem, uważał, że alkohol ściśle się łączy z niewolnictwem, ściśle rzecz biorąc rum i niewolnictwo to są dwie części tego samego procederu, tu akurat miał rację.
Ale w jakim sensie, że po prostu utrzymujesz tych czarnych w pijaństwie, w nałogu i dzięki temu oni są bardziej potulni?
Nie, no bo handel niewolnikami jakby opierał się też na handlu rumem, tak? Jakby produkujesz rum, tam jakby to rzeczywiście ekonomicznie było ze sobą połączone, może już nie w 1850 roku, ale jednak szczytne idee pana Napoleona, Neila Dowa, czyli powód religijny, powód antyniewolniczy, to było jedno. Ale jeszcze był trzeci powód, dla którego pan Dow bardzo walczył ze sprzedażą alkoholu w Maine. Mianowicie był rasistą, ksenofobem i zaciętym przeciwnikiem migracji z Irlandii.
A Irlandczycy lubią.
Tak się bowiem składa, że z prohibicją ściśle się łączy kwestia migracji, a ze wstrzemięźliwością rasizm i ksenofobia. W latach 40. XIX wieku gwałtownie wzrosła migracja do Stanów, zwłaszcza z dwóch krajów, z Niemiec i z Irlandii, spustoszonej zarazą ziemniaczaną. W 1847 do Stanów przyjechało 100 tysięcy Irlandczyków, kilka lat później to już było 220 tysięcy Irlandczyków rocznie. No i ta migracja biednych, niewykształconych ludzi osiadała w miastach, tych miastach na wschodnim wybrzeżu, pracowali w fabrykach, stoczniach, składach, kobiety szły na służbę domową. Oni nie jechali na zachód podbijać Stanów Zjednoczonych, bo przeważnie byli zbyt biedni. No i jakby zamieszkali w Nowym Jorku, Bostonie, Filadelfii, mieszkali w gettach, traktowano ich pogardliwie. To jest w ogóle ciekawy temat, który myślę kiedyś możemy się też pochylić, jak Irlandczycy byli traktowani wtedy, jak no po prostu podludzie, znaczy znane są takie tabliczki na drzwiach, że do jakichś lokali, że chyba czarnym i Irlandczykom wstęp zbroniony.
Nie, psom i Irlandczykom wstęp zbroniony.
No, czarnym pewnie też takie były, no ale mieszkali w gettach i byli rzeczywiście traktowani jako tacy awanturnicy, brudasy, prymitywy, którzy żłopią ciągle tylko whisky. I nawet, to ciekawe, w ogóle pierwsze jakieś takie pamflety przeciwko mocnym alkoholom jeszcze z końca XVIII wieku, to już był efekt tego, że w Nowej Anglii zaczęły powstawać irlandzkie destylarnie whisky i miejscowi rolnicy, producenci na przykład cydru protestowali przeciwko tym Irlandczykom, którzy przychodzą i nagle zaczynają pędzić jakiś bimber i to jest podejrzane i nieamerykańskie. Migrację niemiecką, która też w tamtych czasach właściwie nie ustępowała irlandzkiej, traktowano trochę lepiej, dlatego że no, tam było wśród tych Niemców było dużo osób wykształconych, zamożniejszych, oni osiedlali częściej na wsi niż w mieście. Ale tam też były uprzedzenia wobec nich i one też były związane z alkoholem, tylko z piwem. Krzywiono się bardzo na to, że Niemcy żłopią piwo w tych swoich Biergarten, grają głośną niemiecką muzykę, śpiewają pieśni przy piwie i generalnie widzicie Państwo, tu Irlandczycy przywożą nam whisky, tutaj Niemcy przywożą nam piwo i niszczą naszą dobrą amerykańską kulturę opartą na żłopaniu cydru od śniadania do kolacji.
No nie do końca, bo jak Państwu powiedzieliśmy, już w latach 30. pili 26 litrów czystego alkoholu i to nie tylko z cydru, ale także z whisky. A więc jeszcze zanim zaczęła się ta wielka migracja Irlandczyków, nawiasem mówiąc, pomnik migrantów irlandzkich jest taki znany w Filadelfii. To jest jedno z tych miast, do których trafiali. No ale Irlandczycy mieli jeszcze jedną zasadniczą wadę. Otóż oprócz tego, że pili, byli katolikami. No to też budziło uprzedzenia. I nawiasem mówiąc, katolicy katolicy przez cały ten okres, który doprowadził do wprowadzenia prohibicji, byli prohibicji przeciwni. Katolicy i Żydzi konsekwentnie się prohibicji sprzeciwiali.
Ale także często luteranie, to znaczy ci tacy właśnie protestanci starego typu, nie amerykańskiego, nie żadni baptyści czy prezbiterianie, tylko luteranie, no ponieważ oni łączyli się z tym migracją niemiecką. I rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, jak łączą się tożsamości religijne, etniczne i kulturowe. Na sprzeciwie wobec migracji powstał tak zwany natywizm, czyli ruch na rzecz rdzennych Amerykanów, co oczywiście samo w sobie jest bardzo ironiczne, kiedy ci ludzie uważali się za rdzennych Amerykanów. Mówię o tych Amerykanach, powiedzmy, angielskiego pochodzenia.
Teraz prawica mówi o legacy Americans, więc moglibyśmy ich tak nazwać.
Tak, no tak, ale którzy... wtedy się nazywali inaczej. No. Używali się, że są native. Ale czy rzeczywiście byli native? No wiadomo. I to był sprzeciw wobec migrantów, wobec papistów, czyli katolików. Tutaj panowało przekonanie, że ci katolicy to są podlegli woli papieża i jak przyjadą ci wszyscy Irlandczycy, to nie będą wierni Ameryce, tylko będą wierni papieżowi w Watykanie, a to, czy w Rzymie wtedy jeszcze, a to oczywiście bardzo niedobrze.
No ale to utrzymywało się przez wiele, wiele lat. To jeszcze Kennedy musiał się z tego tłumaczyć jako pierwszy katolik prezydent.
Tak jest. No i ponieważ migranci głosowali głównie na demokratów, którzy w tych miastach północy przyjmowali chętniej właśnie wyborców nie native wyborców, tylko wyborców migranckich, no to prohibicjonizm zrobił się bardzo popularny wśród wszystkich partii, które były wrogami demokratów, czyli wtedy jeszcze Whigów, później republikanów.
No a w 1869 w ogóle powstała partia prohibicji. No ale może powiedzmy jeszcze, jak się skończył ten eksperyment w Maine, no które właśnie stało się tym suchym stanem, a nie skończył
na
się najlepiej.
Na początku to ono całkiem szło nieźle, to znaczy za przykładem Maine poszły inne stany i wprowadzono tak zwane prawa Maine, wprowadzono w Rhode Island, w Vermont, w Massachusetts i tych suchych stanów było coraz więcej. No ale faktycznie w 1855 roku wydarzyło się co?
Bunt, proszę państwa, i doszło do szturmu, do ataku na ratusz w Portland, gdzie burmistrz, Napoleon burmistrz, czyli Neil Dow, przetrzymywał duże ilości alkoholu. Ja znalazłem, że to było o wartości 1600 ówczesnych dolarów, więc trochę tego było.
Ale oficjalnie na cele medyczne.
Na cele medyczne, tak, bo to była zresztą jedna z furtek od samego początku, że alkohol dla celów medycznych można było przepisywać potrzebującym. No i mimo, że teoretycznie było to wszystko zgodne z prawem, to ludziom się nie spodobało, że burmistrz takiej ilości alkoholu w piwnicach ma.
No głównie zresztą irlandzkim robotnikom się nie spodobało, no bo mieli poczucie, że oto burmistrz jest hipokrytą. Im zabrania napić się w niedzielę kieliszka whisky, a sam w piwnicy ratusza przetrzymuje galony alkoholu. Bunt stłumiono, ale prohibicję ostatecznie zniesiono. Ale tylko na chwilę, bo później ją znowu przywrócono, wpisano ją do stanowej konstytucji i praktycznie cała Nowa Anglia stała się sucha. Natomiast faktem jest, jak czytam, że konsumpcja alkoholu po wprowadzeniu tych przepisów w Maine i ościennych tam stanach faktycznie spadła. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest do końca prawda, no bo co, spadła konsumpcja pewnie legalna, oczywiście, że spadła, ale jak wtedy mierzyć nielegalną konsumpcję alkoholu? No nie jestem do tego przekonany.
Ale Maine nie było pierwszym stanem, które wprowadziło całkowitą prohibicję do swojej stanowej konstytucji. Tutaj palmę pierwszeństwa dzierży Kansas i to stało się, proszę państwa, w 1881 roku.
Wracając jeszcze do lat 50., do czasów sprzed wojny secesyjnej, która będzie tutaj jakąś tam cezurą, to co udało się w Maine, czy w Rhode Island, czyli w takich niedużych stanach raczej wiejskich, no nie przeszłoby w Nowym Jorku, a już zwłaszcza w mieście Nowy Jork. I w 1855 roku, gdzie przecież też istniał w Nowym Jorku ruch na rzecz wstrzemięźliwości, nie przyjęto pełnego zakazu sprzedaży alkoholu, ale postanowiono przyjąć takie prawo, które bardzo zaostrzało wydawanie licencji na prowadzenie wyszynku. Bardzo restrykcyjne wymagania, między innymi natury moralnej. Tam trzeba było mieć świadectwo moralności, żeby prowadzić bar. I zakaz sprzedaży w niedzielę. Czemu w niedzielę? No, z jednej strony można powiedzieć, no dlatego, że to dzień święty, prawda? Idź do kościoła, siedź w domu. No ale z drugiej strony to jest jedyny dzień wolny od pracy, więc jak wprowadzasz zakaz sprzedaży alkoholu w niedzielę, to jest jedyny dzień, kiedy Niemcy czy Irlandczycy, robotnicy, mieli wolne. Tak więc to przedsięwzięcie nie spotkało się z popularnością w mieście Nowy Jork. Zresztą w czasie wojny secesyjnej prohibicję w większości zniesiono. Zniesiono ją z kilku powodów. Po pierwsze, żołnierze i tak pili zawsze, więc nie chciano zrażać do siebie żołnierzy. Nie chciano też zrażać migrantów, którzy byli potrzebni do tego, żeby zaciągać się do wojska. No a poza tym można było opodatkować sprzedaż alkoholu. A to było bardzo potrzebne budżetowi państwa prowadzącego wojnę.
Po wojnie secesyjnej w 1869 roku powstaje wspomniana już partia prohibicji.
Ale ona nie odnosi jakiegoś gigantycznego sukcesu. Zdobywa najwyżej po 2% głosów w wyborach prezydenckich. Zresztą jednym z kandydatów na prezydenta tam wiele lat później zostaje właśnie pan Dow z Maine.
Ale bez powodzenia, jak państwo zapewne wiedzą. Powstaje za to 5 lat później, w 1874 roku, organizacja, która już sukcesy odnosi, i to jest Women's Christian Temperance Union, na czele której staje nie jako pierwsza, ale później Frances Willard, która jest jedną z najważniejszych postaci tego ruchu na rzecz wstrzemięźliwości, na rzecz abstynencji. I tutaj znowu państwo dobrze widzą, jak ta sprawa walki o wstrzemięźliwość, o abstynencję łączy się z prawami kobiet. To znaczy kobiety nie miały żadnej innej formy uczestniczenia w życiu politycznym niż jakieś wiece, pikiety, organizacje oddolne, no bo oczywiście prawa głosu nie miały, a kiedy pojawiały się na spotkaniach męskich organizacji, no to tego głosu im odmawiano, więc musiały się organizować oddolnie.
No i zorganizowały się świetnie, dlatego że Women's Christian Temperance Union to była potężna organizacja, największa organizacja kobieca na świecie w tamtym czasie, ale jej cele były różne. Znaczy, oczywiście abstynencja czy wstrzemięźliwość to było jedno, ale ona też walczyła z prostytucją, domagała się reform społecznych i domagała się też bardzo otwarcie prawa głosu dla kobiet. Frances Willard była zdecydowanie sufrażystką i jej hasłem było: zrób wszystko dla ochrony kobiet i dzieci. Bo taka była jakby motywacja. Wszystko to, o co walczyło WCTU, to były prawa kobiet, i wstrzemięźliwość czy ograniczenie sprzedaży i spożycia alkoholu było uważane za część ruchu na rzecz praw kobiet po prostu.
Ale to działało zwrotnie, no bo z drugiej strony ci, którzy byli po prostu zwolennikami zakazu sprzedaży alkoholu, popierali prawa kobiet, no bo wiedzieli, że kobiety zagłosują, jak już dostaną to prawo głosu, zagłosują za tym, żeby takie zakazy wprowadzać, lub wybiorą polityków, którzy to zrobią.
Unia domagała się podnoszenia na przykład cen licencji na sprzedaż alkoholu. No ale skutki były takie, jak się można spodziewać. Kiedy na przykład w Pensylwanii podniesiono licencję z $50 do $500, no to powstały po prostu bary bez licencji. Nazywały się tak zwane speakeasy. I to jest słowo, które my teraz kojarzymy z prohibicją lat 20. Oczywiście, ale ono ma znacznie starszą genealogię. No, było speakeasy podobno od tego, że kiedy spotykano się w tych nielegalnych barach bez licencji, właściciel kazał być cicho swoim klientom i mówił: speak easy boys, bądźcie ciszej chłopcy, i od tego powstała nazwa speak easy. Ale jak czytałem, nie jest to jedyna etymologia tego sformułowania.
Czyli takie cichosze, bary cichosze.
Inną metodą były takie prelekcje i po prostu uświadamianie ludzi na temat zagrożeń alkoholu. Czyli to właściwie nie różniło się od tego, co robili na przykład ci pastorzy w latach 20. i 30. Ale szczególne sukcesy tutaj odniósł pewien migrant z Irlandii, który sam stracił majątek w wyniku alkoholizmu, popadł w długi, a potem się z tego podniósł i zaczął nawracać ludzi i namawiać do złożenia przysięgi wstrzemięźliwości. Czyli taki człowiek, który był po prostu uosobieniem tych wszystkich umoralniających przypowieści o pijaku, on był naprawdę, nazywał się Francis Murphy i jeździł po całym kraju i namawiał do złożenia przysięgi Murphy'ego i noszenia niebieskiej wstążki. To był symbol ruchu właśnie abstynenckiego, czy nawet nie tyle abstynenckiego, dlatego że Murphy nie był zwolennikiem prohibicji, co ważne, i zakazu prawnego spożycia alkoholu, tylko wierzył w siłę przekonywania. No ale faktem jest, że odnosił na tym polu niezłe sukcesy, bo kiedy tak jeździł i opowiadał, i nie moralizował, nie grzmiał, nie straszył piekłem, tak jak ci różni pastorowie, No pod jego wpływem mnóstwo ludzi rzeczywiście składało tę przysięgę. Oczywiście pytanie, czy oni ją składali i potem ją rzeczywiście przestrzegali, no ale na przykład w Pittsburghu, kiedy miał serię przemów w Pittsburghu, przysięgę złożyło od 60 do 80 tysięcy mężczyzn, zobowiązało się do niepicia alkoholu, a liczba salonów w tym mieście spadła z ponad 1000 do zaledwie setki. Więc faktycznie osiągnięcia Francis Murphy miał spore, no ale takie przekonywanie, namawianie, które działało na, powiedzmy, wschodzie Stanów Zjednoczonych, nie zawsze działało na zachodzie, na tak zwanym dzikim zachodzie, gdzie te bary i saluny rosły jak grzyby po deszczu. Czytam, że w latach 1860-1900 liczba barmanów, czy właścicieli wyszynków, wzrosła z 4000 do 50000. To oczywiście się też łączy z tym, że zaludnienie tam było większe, mnóstwo ludzi migrowało, ale faktycznie barów i salonów na zachodzie było mnóstwo. To też jest tak, że mnóstwo mężczyzn tam migrowało, mężczyzn samotnych, wiadomo, męska kultura, męskie towarzystwo, ze mną się nie napijesz, no i tak dalej. I nawet wprowadzanie tam prohibicji takiej odgórnej, tak jak powiedział Łukasz, w Kansas w 1881 roku oficjalnie obowiązywała prohibicja, ale nic to nie dawało.
No więc kobiety, które zrzeszały się w różnego rodzaju organizacjach, między innymi w tej Unii na rzecz, Chrześcijańskiej Unii na rzecz Wstrzemięźliwości, mogły prosić, apelować, mogły się modlić przed takimi salonami. I z tego, co czytałem, to nawet były obecne, proszę ciebie, na wyspie Ellis, do której docierali migranci i tam wręczali, miały przygotowane ulotki w różnych językach, przygotowane i wręczali takiemu migrantowi, żeby był prawdziwym Amerykaninem, czyli żeby nie pił. Co oczywiście było bardzo trudne, no bo szczególnie dla tych migrantów, tak jak Piotr wspomniał, Irlandczycy to jeszcze pół biedy, no bo oni z jednej strony byli dyskryminowani, ale mówili w języku kraju, do którego przybyli, ale jeżeli przybywali jacyś Polacy, Litwini, Włosi, no to oczywiście szukali jakiegoś miejsca, gdzie mogliby się spotkać ze swoimi ludźmi, czegoś dowiedzieć i pogadać. No i często takimi miejscami były właśnie bary. No zresztą po wyjściu z pracy ci robotnicy fizyczni także do takich barów często trafiali, a więc to nie tylko Dziki Zachód, ale także te miasta. Obok kobiet działaczem na rzecz wstrzemięźliwości był także William Jennings Bryan, o którym Piotr Państwu opowiadał jako o tchórzliwym lwie w Czarnoksiężniku z krainy Oz. To było w odcinku o American Film Festival. Jedna z interpretacji tego filmu właśnie doszukuje się tych analogii politycznych i Bryan jest w tej interpretacji lwem, a tak naprawdę był politykiem, populistą, liderem ruchu populistycznego z niemałymi sukcesami, no bo jednak był sekretarzem stanu w administracji prezydenta Wilsona.
Odszedł, no dobra, ale na prezydenta to kandydował chyba ze 4 razy i nigdy nie wygrał.
Jasne. Odszedł z administracji Wilsona w ramach swojego sprzeciwu wobec zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w wojnę, w pierwszą wojnę światową, a to także jest ważne, proszę Państwa, z punktu widzenia wprowadzania prohibicji. No i później skończył już jako taki marginalny polityk, który między innymi zajmował się walką z teorią ewolucji.
Ale to też ciekawe, że człowiek, który walczył na rzecz praw rolników, był zwolennikiem równouprawnienia kobiet, walczył z alkoholem, ale również walczył z teorią ewolucji. Znaczy wszystko to się mu łączyło jako ruch z jednej strony postępowy, a z drugiej strony umoralniający i naprawiający, polepszający społeczeństwo.
No, naprawiający, no bo jeżeli człowiek nie jest tworem Boga, tylko pochodzi od małpy, no to gdzie jest miejsce na poprawę tego człowieka? No i ja czytałem taką interpretację, że o to mu chodziło. Dlatego walczył z teorią ewolucji, żeby nie odzierać człowieka z tej godności i z możliwości poprawy duszy ludzkiej. Więc to się wszystko, proszę Państwa, łączy, ale wróćmy do alkoholu, bo obok tych pań, które się modliły, prosiły, wnosiły petycje.
Czyli robiły to, co na przykład robi czasem ruch antyaborcyjny w Stanach, tak? Modlisz się przed kliniką, w której dokonywany jest zabieg przerywania ciąży, śpiewasz hymny, namawiasz lekarzy do tego, żeby się nawrócili, porzucili grzeszną drogę. Te panie właściwie robiły coś bardzo podobnego, czy też odwrotnie. Dzisiejszy ruch antyaborcyjny korzysta z całą pewnością, świadomie lub nie, z metod, które stosowały właśnie kobiety z Unii Wstrzemięźliwości.
Ale były też panie, które brały sprawy w swoje ręce w sensie dosłownym i taką ikoną, chociaż jest to dyskusyjne, na ile ona rzeczywiście zmieniała nastroje panujące w Stanach Zjednoczonych, a na ile jest taką kolorową postacią historyczną, była pani Caroline Amelia Nation, która używała pseudonimu Carry a Nation, czyli jak gdyby ponieść naród ze sobą, tak? Chodziło o to, żeby...
Tak, faktycznie nazywała się Nation po mężu, więc to
po drugim powiedzieć... mężu, bo pierwszy mąż zmarł, jak się państwo mogą domyślić, zmarł w wyniku nadużywania alkoholu, miał poważny problem alkoholowy, no i to popchnęło panią Nation, już później panią Nation, żeby... No, wziąć sprawy w swoje ręce, to chyba dobre określenie.
No to jest fascynująca w ogóle postać. Miała różne pseudonimy. Babcia Siekierka z Kentucky, Hatchet Granny, bo ona była z Kentucky.
Ale Kansas, później była z Kansas.
Tak, więc była znana jako Kansas Smasher. Rozwalaczka z Kansas. Sama o sobie mówiła, że jest buldogiem Jezusa.
No i ona była potężną kobietą, miała około 6 stóp wzrostu, to jest jakieś ponad 1,80 m, więc jak na ówczesne czasy to jest naprawdę potężna kobieta. I wpadała do różnych barów, i to mówimy o czasach, proszę państwa, gdy jeszcze ogólnopaństwowego zakazu sprzedaży alkoholu nie było. Ona wpadała do barów nawet tam, gdzie było to legalne, i albo próbowała zawstydzać tych ludzi, którzy tam przesiadują, właśnie wzywała właściciela i barmana, żeby się zajął porządną pracą, bo przecież matka nie do tego go wychowała, a potem przystępowała do dzieła, czyli brała siekierkę, którą ze sobą przynosiła, i rozwalała wszystko jak popadnie, brała kule bilardowe, rzucała po całym barze i rozwalała ten bar, a następnie wychodziła gdzie i była aresztowana. Aresztowana była wielokrotnie.
Tak, ona nazywała te demolki hatchetations, to był jej neologizm, czyli powiedzielibyśmy takie siekierkowania.
Miała A mi się bardziej podoba siekierę za tym.
O, siekierę za tym miała właśnie, bardzo dobrze, wygrywasz. No i urządzała te swoje siekierę za tym głównie w Kansas. Ty mówisz, że to było także w miejscach, gdzie alkohol był legalny. Tak, ale ona jednak, sfrustrowana tym, że lokalni politycy i lokalni szeryfowie po prostu nie egzekwują prawa, a w Kansas, przypominam, obowiązywała prohibicja, wpadała do tych barów i rozwalała, no jednak, nielegalne bary, nielegalne miejsca sprzedaży alkoholu, przeważnie.
No dobrze, ale czytaliśmy obaj artykuł o tym, jak wybrała się do Nowego Orleanu, gdzie wszystko było legalne.
Ale i to tam... już było później, bo ona zmęczona tymi aresztowaniami, bo tych aresztowań było rzeczywiście sporo i to przy wielu ją dość mocno poturbowano, bo to nie jest tak, że jej pozwalano tymi siekierkami rozwalać bary, tylko a to dostała krzesłem, a to ją wyrzucono tak po prostu za wszarz, a to jednak była już starsza pani. To nie jest nie byle co. No i zmęczona tym wszystkim porzuciła te swoje siekiery zady, no to zaczęła sprzedawać takie pamiątkowe siekierki, przypinki w kształcie siekierek, no i jeździła znowu z wykładami, ze swoją gazetką, miała taką gazetkę The Smasher's Mail, czyli nie wiem, depesza rozwalaczki. Jak przyjechała się do Nowego Orleanu w 1907 roku, to miasto zamknęło na wszelki wypadek wszystkie lokale.
No niby tak, ona się spotkała nawet z burmistrzem, który ją wzywał do tego, żeby nie robiła żadnych głupich rzeczy i niczego nie rozwalała, no a ona odpowiedziała, że no czy na pewno burmistrz będzie próbował ją powstrzymać, kiedy ona wykonuje polecenia Boga, bo oczywiście ona nie będzie rozwalała nic z własnej woli, ale jeżeli Bóg ją wezwie do tego, żeby jakiś bar zniszczyć, to zrobi. No burmistrz nie odpowiedział, albo nie odpowiedział tak, jak tego oczekiwała. Na szczęście skończyło się bez rozwalania, były tylko właśnie wykłady, próby zawstydzenia ludzi, którzy siedzieli w barach, rozmowy z policjantami, ale ona była tam w tym Nowym Orleanie, z tego opisu wynikało jakby... była traktowana jako pewna atrakcja, taka cyrkowa atrakcja, która pojawiła się w mieście i chyba niespecjalnie kogokolwiek przekonała.
No to prawda, ale nie da się ukryć, że w tym Kansas była rozpoznawalną postacią i chyba w ogóle w całych Stanach, na przykład w salonach wstawiano tabliczki All nations are welcome except Carrie, czyli no, gra słów, wszystkie narody, wszystkie narodowości są mile widziane, Nations, za wyjątkiem Carrie, czyli wszystkie właśnie mogą przyjść, tylko proszę nie Carrie Nation. I nie wpuszczano ją do bardzo wielu. Ale żeby nie było tak, że my się tylko nabijamy z pani Nation i trzech siekierek, bo nie wiem, czy wiesz, ona miała trzy ulubione siekierki. Jedna się nazywała Wiara, druga Nadzieja, a trzecia Dobroczynność.
I bardzo ładnie.
Bardzo ładnie. To nie jest tak, że to była tylko jakaś nawiedzony harpagon, który po prostu niszczył bary, bo taka jest też interpretacja.
No właśnie, no ale na ile ona była wpływowa? Bo ja czytałem taką interpretację, że ona właśnie była traktowana, czy bardziej wyśmiewana niż, no i traktowana jako przykład tego, co to się kobietom w głowie dzieje, jak się angażują politycznie, a więc raczej szkodziła niż pomagała sprawie, no bo trzeba przyznać, że to nie jest zbyt zachowanie, które damie przystoi, więc...
No dobra, ale z drugiej strony warto powiedzieć, że to jest osoba, która jakby dużą część swojego majątku, ona była dość majętną kobietą, poświęciła na pomaganie biednym, ale też ofiarom przemocy domowej, na przykład ufundowała pierwszy w Kansas dom dla żon pijaków, tak to się nazywało, czyli to po prostu było schronisko dla ofiar przemocy domowej, więc ona jakby też nie tylko niszczyła, ale też jak widzisz troszkę budowała, no i ale też pomogła nagłośnić i spropagować sprawę abstynencji. Zmarła w 1911 roku, na jej grobie postawiono napis: zrobiła co mogła. I zaledwie 8 lat później z zagrobu Carrie Nation odniosła sukces. Ale nie za sprawą jakby ani, to nie ona doprowadziła do wprowadzenia prohibicji, ani nawet nie to ta organizacja, ta Unia na rzecz wstrzemięźliwości kobiet, do której ona też należała. Tutaj musiała się pojawić męska organizacja. Mówię to z przekąsem, ale niestety tak właśnie było. Powstała organizacja Anti-Saloon League, Liga Antysalunowa, antybarowa powiedzmy, i ona różniła się tym zasadniczo od tej Unii Kobiet, że była organizacją jednego celu. Powstała w 1893 i ona miała tylko jeden cel: walkę z salunami.
A na jej czele stał mężczyzna, tak jak Piotr powiedział, Wayne Wheeler, który dziś w historii Stanów Zjednoczonych nie jest specjalnie pamiętany, ale kiedy sięga się do tych materiałów na temat walki o zakaz, wprowadzenie zakazu alkoholu, to okazuje się, że ów Wayne Wheeler, który także miał negatywne doświadczenia z alkoholem, był ofiarą wypadku na rodzinnej farmie spowodowanego przez pracownika pod wpływem alkoholu i podobno to była jedna z jego motywacji, przynajmniej tak mówił, do walki z dostępem do alkoholu. I ten Wheeler, proszę Państwa, był nie tylko zaangażowany, ale był niezwykle skuteczny jako ten, który potrafił wywierać wpływ i naciski na polityków. I
właściwie jak temu... tak się czyta, to on mógł, można powiedzieć, że on stworzył współczesny lobbying, to znaczy, bo ta Liga Antysalunowa była po prostu taką nowoczesną organizacją lobbystyczną, która miała siedzibę w Waszyngtonie, pełnoetatowych pracowników, co nie było takie oczywiste, bo większość tych organizacji wcześniej opierała się na jakimś wolontariacie, a tutaj była pełnoetatowa robota, gazety, ulotki, nawet filmy pokazujące zagrożenie, jakie niesie alkohol. I była absolutnie gotowa na współpracę z każdym, kto tylko był w stanie jej pomóc. Współpracowała wcale nie z partią prohibicji, bo doskonale wiedziała, że partia prohibicji to jest jakaś marginalna siła, wiecie Państwo, 2% w wyborach, to nie warto. Więc współpracowała z demokratami, z republikanami, z pijącymi, z niepijącymi, z czarnymi, z białymi rasistami, absolutnie z każdym.
Bo to jest, powstała taka dziwna koalicja zwolenników ograniczenia dostępu do alkoholu i tak jak Piotr mówi, to znaczy ludzie z kompletnie dwóch różnych stron barykady w wielu różnych kwestiach, czyli z jednej strony Frederick Douglass walczący o prawa czarnych, z drugiej strony członkowie Ku Klux Klanu, z jednej strony częściowo organizacje robotnicze, z drugiej strony wielcy przemysłowcy i tak dalej, i tak dalej.
Ale wytłumaczmy, no wielcy przemysłowcy.
No już chcę wytłumaczyć. To jest dlatego, że każdy chciał ograniczenia alkoholu dla tego drugiego. To znaczy na przykład przemysłowcy liczyli na to, że jak robotnicy będą mniej pić, no to będą bardziej efektywni w pracy. Rasiści liczyli na to, że jeżeli czarnym się ograniczy dostęp do alkoholu, no to będą mniej niebezpieczni, no bo czarny, który ma prawo głosu i jeszcze pije, no to jest jednak poważne zagrożenie. I tak... A z kolei część przywódców czarnoskórych no, uważała, że dzięki ograniczeniu dostępu do alkoholu można się wydźwignąć z biedy. Kobiety, jak powiedzieliśmy Państwu, walczyły o to, żeby mężczyźni nie wracali do domu pijani, nie bili i nie wynosili pieniędzy.
Więc związki zawodowe uważały, że rozpijanie robotników to jest spisek wielkiego kapitału, żeby osłabić lud pracujący miast i wsi. I wszyscy jakby zgadzali się, że ograniczenie, a więc zakaz sprzedaży alkoholu jest jakimś rozwiązaniem i to wszystko wykorzystywała Liga Antysalunowa, która naprawdę tworzyła fantastyczną jakby działalność lobbyingową, w takim, mówię fantastyczną w znaczeniu imponującym, znaczy to jak oni działali, to jest naprawdę coś, przy czym była to też organizacja bardzo bezwzględna, to znaczy jeśli jesteś przeciw nam, to cię po prostu zniszczymy. I na przykład w 1905 roku doprowadziła do przegranej gubernatora Ohio, republikanina, który chciał osłabić lokalne prawa antyalkoholowe. No i jakby on im się sprzeciwił, zmobilizowali swoich zwolenników, swoich sympatyków, przegrał 40 tysięcy. Niby niedużo, no ale to pokazało, że ta liga antysalunowa jest w stanie być tym języczkiem uwagi, który będzie decydował o losie wyborów, a w wyborach lokalnych, na przykład lokalnych legislatorów, z tego co czytałem, osiągnięcia miała jeszcze lepsze. To znaczy, jeśli postanowiła kogoś zniszczyć, to była to w stanie osiągnąć. I swoją siłę taką na poziomie ogólnokrajowym pokazała pierwszy raz, kiedy za czasów prezydentury Tafta doprowadziła do odrzucenia prezydenckiego weta wobec takiej ustawy, która zakazywała transportu alkoholu do stanów suchych. No bo w niektórych stanach obowiązywała już prohibicja, no i jakby chodziło o to, czy można transportować alkohol ze stanu mokrego do stanu suchego. Prezydent to tę ustawę zawetował, a kongres pod wpływem Wheelera i jego lobbingu odrzucił tę ustawę. No i wtedy jakby wszyscy się zorientowali, że potężna organizacja, warto z nią nie zadzierać. Coś jak dzisiejsze, no może nie dzisiejsze, ale Narodowe Towarzystwo Strzeleckie jeszcze jakiś czas temu.
No tak, ale tak jak powiedziałeś, oni działali na poziomach lokalnych, czyli stanowym albo jeszcze niżej, bo nie było jeszcze... nie widzieli sposobu na wprowadzenie ogólnokrajowego zakazu sprzedaży alkoholu. Do tego, proszę Państwa, potrzebna była jeszcze inna poprawka dotycząca podatku dochodowego. I to była poprawka 16, za którą oczywiście Liga Antysalunowa się opowiadała. Brzmi ona następująco. Kongres będzie miał prawo nakładania i ściągania podatków od wszelkiego rodzaju dochodów bez konieczności ich repartycji między poszczególne stany i bez uwzględnienia jakichkolwiek spisów lub wyliczeń ludności. Tak ona brzmi. No i
a co dlaczego... to znaczy na ludzkie? Chodzi o to, że kongres mógł nakładać federalny podatek dochodowy.
Tak jest. I dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że do tamtej pory duża część dochodów na poziomie także lokalnym, ale także państwowym pochodziła właśnie z podatków od alkoholi. W związku z tym no, interes ekonomiczny powstrzymywałby wielu polityków przed zagłosowaniem za zakazem sprzedaży alkoholu, nawet jeżeli by ten zakaz popierali.
Poprawka 16 została ratyfikowana w 1913 roku. Rząd federalny zyskał prawo nakładania podatku dochodowego i w tym samym roku na swojej konwencji Liga Antysalunowa poparła pomysł zgłoszenia poprawki do konstytucji wprowadzającej ogólnokrajową prohibicję. Doszli do wniosku, że a, po pierwsze, namawianie, przekonywanie, czyli takie coś jak Abu Murphy, w gruncie rzeczy to nie działa i potrzebne jest prawo, które tego zakaże. Ale też jakby trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że kiedy przyjmowano prohibicję już za kilka lat, to już i tak 3/4 Amerykanów żyło w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu, bo tych dry states, czy dry counties, czy dry cities było bardzo, bardzo dużo. No ale 3/4 to jednak nie cały kraj.
I mogę anegdotkę jeszcze, to znaczy jak to się łączyło, jak to się jeszcze łączyło z tymi, powiedzieliśmy Państwu, że oni współpracowali nawet właśnie z Ku Klux Klanem, no bo Ku Klux Klan, który odradza się na początku XX wieku, to jest nie tylko organizacja, która jest przeciwko czarnym, ale także przeciwko tym imigrantom, o którym już wspominaliśmy, czyli przeciwko katolikom, przeciwko Żydom, no a katolicy piją i czyli to jest, jak gdyby ona szeroko rozpuszcza ten swój przekaz, ale oczywiście czarni są tego ważnym elementem i podobno jedną z takich haseł, czy takich wezwań reklamowych była taka mapka, która była mapa Stanów Zjednoczonych cała biała i na tej białej mapie były takie czarne punkty, mniejsze lub większe i to były te miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie wciąż jeszcze można było kupić alkohol. I hasło do tej mapki brzmiało: spraw, żeby była cała biała. Więc zręczne przyznać.
Pomysłowe, tak. No i ten rys antyimigrancki, już mówiliśmy wcześniej, on był zarówno u tego Neela Dowa w Maine. Kobieca Unia Wstrzemięźliwości, organizacja no jednak szacowna, też miała w swoich punktach ograniczenie migracji. Na przykład ta pani Francis, taka szacowna, też uważała, cytuję, że należy ograniczyć migrację szumowin Starego Świata, dopóki nie wyedukujemy własnych szumowin. Tak oto sympatycznie się wypowiadała. Unia zresztą, ta jej organizacja, nie przyjmowała w swoje szeregi Żydówek, katoliczek i Afroamerykanek. Więc rzeczywiście wciąż prohibicja łączyła się jednak bardzo ściśle z ksenofobią i, no i trochę rasizmem. I tutaj bardzo prohibicjonistom pomogła pierwsza wojna światowa.
Tak, ale ten strach jeszcze wyjaśniłbym tylko, że tak jak Piotr powiedział, że w latach 40. XIX wieku przybywa dużo Irlandczyków i oni budzą niechęć i są pogardzani, no to pod koniec XIX wieku ta imigracja, czy źródła tej imigracji przenoszą się na nasze tereny Europy, stąd przybywają ludzie i jest ich coraz więcej. To właśnie w tamtych czasach przybywa Don Vito Corleone do...
To jest, przepraszam, nasz teren Europy?
No nasze też, to jest południe Europy, ale też katolickie i to też nie są, proszę ciebie, dobrzy imigranci, bo nie są z Anglii czy z krajów skandynawskich, tylko są z Włocha. To wiadomo, jak byli Włosi wtedy traktowani.
Tak, przybywają Włosi, Słowianie i Żydzi.
Tak, i jest
Włosi i Słowianie dużo piją.
I tych migrantów jest naprawdę dużo. Dla przykładów, w 1890 roku do Stanów Zjednoczonych przybyło około 450 tysięcy migrantów. W 1905 roku to już było ponad milion. No i oczywiście to w latach 20. zostaje ograniczona ta liczba migrantów stosowną ustawą, ale ten okres przełomu XIX-XX wieku, początek XX wieku, no to jest bardzo duży napływ migrantów, co pomaga i zwolennikom prohibicji, ale i też tym organizacjom takim jak Ku Klux Klan. A wojna z Niemcami pomaga jeszcze bardziej.
No tak, bo następuje wzmożenie patriotyzmu, a zarazem nastrojów antyniemieckich. To jest właściwie traktowane wymiennie. Histeria antyniemiecka w Stanach Zjednoczonych, odkąd USA przystąpiły do wojny w 1917 roku, to jest w ogóle jakby osobny temat. Niszczenie podręczników do języka niemieckiego, zmiana nazwisk. Bardzo dużo ludzi pozmieniało nazwiska wtedy, żeby nie nazywać się po niemiecku.
Zmiana nazw przybytków różnego rodzaju, które mogą się kojarzyć z Niemcami, ale nawet zmiana nazwy kapusty kiszonej z sauerkraut na liberty cabbage, proszę państwa.
No jak się z tego teraz śmiejemy, to przypominam, jak wyglądała zmiana frytek. Były french fries, zmieniły się w liberty fries, po tym jak Francuzi nie poparli amerykańskiej inwazji na Irak.
No ale to ma
głębokie historyczne korzenie, tak jest. No, niszczono też niemieckie piwo i zamykano browary. Uważano bowiem, że Niemcy to są potencjalni zdrajcy i wszystko, co niemieckie, źle się kojarzyło. A Niemcy ważyli piwo, produkowali piwo. I rzeczywiście zakaz sprzedaży plonów do destylarni i browarów, taką ustawę przyjęto po wybuchu wojny, argumentując to tym, że naród potrzebuje żywności i jakby tę żywność trzeba wykorzystywać na razie do żywienia, a nie do tego, żeby przerabiać ją na alkohol, a w ogóle picie piwa jest niepatriotyczne, no to rzeczywiście to pognębiło kompletnie przemysł browarniczy w Stanach Zjednoczonych, jak czytam, ponad połowa browarów zbankrutowała wtedy i równocześnie wzmogła się akcja przyjmowania tych właśnie przepisów zakazujących sprzedaży alkoholu na poziomie lokalnym. Jeszcze w 1916, tylko w 1916 sześć stanów przyjęło równocześnie prohibicję, potem jeszcze kolejnych siedem. W 1919 roku tylko 16 stanów na 48 nie miało całkowitego zakazu. Mokrymi stanami, czyli tymi, których można się było legalnie napić, były tylko Kalifornia, Illinois, Nowy Jork czy Louisiana. Z tych takich większych, powiedzmy, a i tak na terenie tych stanów znajdowały się takie hrabstwa czy takie miasta, w których sprzedaż i spożycie alkoholu były zakazane.
No i to nas wszystko prowadzi do tego ogólnokrajowego zakazu, który wprowadzono, przegłosowano najpierw w Izbie Reprezentantów. Wcześniej podejmowano jeszcze takie próby, ale nie udawało się zebrać właściwej większości. Tutaj przełomem były wybory w roku 1916, kiedy pojawiła się nowa fala kongresmenów i tam większość w kongresie była. To potrzebna jest większość 2/3.
Obu izb.
obu izb. Najpierw przeszło przez Izbę Reprezentantów, później w grudniu 1917 roku, dokładnie 18 grudnia, tę poprawkę poparł Senat. No i wówczas musiała ona zostać zaakceptowana przez legislatury stanowe co najmniej 36 wówczas stanów. Jak Państwu powiedzieliśmy na początku, miały stany na to 7 lat. No więc wydaje się, że z jednej strony to dużo, no bo 7 lat na przegłosowanie to jest naprawdę dużo czasu, ale wówczas zwolennicy tego, żeby utrzymać sprzedaż alkoholu w Stanach Zjednoczonych, byli przekonani, że pokonali Wheelera, że on się dał wpuścić w maliny, że w 7 lat to na pewno 36 stanów nie uda się przekonać do ratyfikacji tej poprawki. Bardzo się pomylili.
Tak, osiągnięto to zaledwie rok od przyjęcia tej poprawki. 16 stycznia 1919 roku przyjęto poprawkę w Nebrasce, w stanie Williama Jenningsa Bryana, o którym Państwu mówiliśmy, i tym samym osiągnięto próg 36 stanów z 48. Tylko ostatecznie dwa stany, z tego co czytam, nie przyjęły, nie ratyfikowały tej poprawki w ogóle, Rhode Island i Connecticut. Ale to już nie miało znaczenia.
W których, nawiasem mówiąc, był duży odsetek katolików.
No widzisz.
Przeciwnych tej poprawce.
Kiedy tego 16 stycznia 1919 roku osiągnięto próg 36, to oznaczało, że za rok w życie wejdzie ogólnokrajowa prohibicja. No i taką jakąś ironią losu jest to, że dzień wcześniej, dzień przed tym 16 stycznia 1919 roku, kiedy już się wydawało, że no faktycznie prohibicja zbliża się wielkimi krokami, doszło w Bostonie do wielkiej alkoholowej katastrofy. Mianowicie, chcąc jak najszybciej zdążyć przed wprowadzeniem prohibicji z produkcją rumu, no bo poprawka zakazywała sprzedaży i sprowadzania alkoholu, no ale jak ktoś już miał jakiś alkohol w domu, o czym później, no to mógł go mieć. W związku z tym chciano jak najwięcej tego alkoholu wyprodukować. Pewna firma z Bostonu pracowała na 3 zmiany przy produkcji rumu, no i sprowadziła 12 tysięcy ton melasy, z której się tworzy rum. I ta melasa eksplodowała w porcie bostońskim. Była wielka melasowa katastrofa, wielka melasowa powódź w Bostonie. Zginęło 21 osób, 8-metrowa fala melasy popłynęła ulicami Bostonu. No i to był jakiś taki no, symbol tego, że oto era alkoholu kończy się w Stanach Zjednoczonych. Od tamtej pory był rok na wprowadzenie, znaczy do wejścia w życie tej poprawki, no ale żeby ta poprawka mogła efektywnie być realizowana, trzeba jeszcze było przyjąć jedną ustawę.
Tak, trzeba było wprowadzić konkretne przepisy, które określałyby, co to są napoje alkoholowe, jakie definiujemy. Ostatecznie zdecydowano się na definicję, która mówiła o tym, że są to napoje mające co powyżej 0,5% alkoholu.
Co zaskoczyło wielu ludzi, dlatego że w poprawce po angielsku tam jest intoxicating liquor. No i to jest ciekawe, bo i w twoim przekładzie, i w moim przekładzie na polski, to jest jakby nie, ta sprawa jest, u mnie jest chyba napoje, u mnie są trunki, u ciebie jest alkohol po prostu.
U mnie są napoje alkoholowe po prostu.
Tak, a u mnie są trunki. No tylko, że liquor, jak taki Amerykanin czytał, że zakazany będzie liquor, to myślał, że będzie zakazana wódka, whisky, rum, gin, znaczy destylaty. Nikt, znaczy może nie nikt, ale bardzo wielu sądziło, że wino i piwo zostaną z tego zakazu wyjęte, no bo nie są liquors, są alkoholami, ale nie są liquor. No ale okazało się, że w tej ustawie Volsteda, którą zgłosił kongresman Andrew Volstead, ale tak naprawdę napisała mu ją Liga Antysalunowa, tutaj też kolejny wzór tego, co my znamy już dziś, że organizacja lobbyingowa pisze ustawę dla swojego polityka, okazało się nagle, że intoxicating liquor to także piwo i wino.
Ale ta ustawa, niby taka surowa, miała poważne też dziury i o tym, jak można było ją obchodzić i co Amerykanie zrobili po tym, jak wprowadzono prohibicję, to już opowiemy Państwu później, jeszcze z takich piotrowych, nieciekawych ciekawostek, podkreślmy, że jest to, proszę Państwa, druga w historii poprawka, która ograniczała prawa ludzi w Stanach Zjednoczonych, prawa obywatelskie, prawa obywatelskie, tak to powinienem powiedzieć. Pierwszą ustawą, która ograniczała prawa obywatelskie, pierwszą poprawką do Konstytucji była poprawka 13, zakazująca posiadania niewolników. No bo kiedyś można było, później już nie można było. No a tutaj mamy kolejną, która ogranicza nasze wolności i zwolennicy tej 18 poprawki byli pewni, że jeżeli ją wprowadzą, no to już koniec, bo nigdy żadna poprawka do amerykańskiej konstytucji nie została odrzucona czy cofnięta. No ale i oni się mylili.
Ale o tym opowiemy Państwu w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.